Wydawnictwo Mozaika przedstawia Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka. Czyta Elżbieta Kijowska.
Róża zadzwoniła do drzwi w sposób kategoryczny i jednak nerwowy. Niechże otwierają natychmiast, chyba wiedzą, że ona tu stoi z ważnymi sprawami. Sabina szybko przytoczyła, tym razem z kuchni do przedpokoju, swoje wielkie, tłuste ciało. – Dzień dobry, starszej pani – powiedziała służbiście. Zdejmowała z Róży futro, odbierała mufkę, kapelusz, czekała na rozkazy, mruczała coś i potrząsała to jednym, to drugim ramieniem. Widać było, że respekt, że nerwowy strach nie mogą zagłuszyć w niej starych uraz, a także chronicznej potrzeby protestu przeciwko charakterowi przybyłej. Róża rozbierała się powoli, traktując Sabinę jak wieszak albo krzesło. Wreszcie, poprawiwszy włosy, obrzuciła błyskawicznym spojrzeniem odbicie swojej twarzy w lustrze i podążyła w stronę pokoju. Na progu już niemal spytała o córkę. – Gdzie pani? W łazience? Sabina odparła. – Widać pani zapomniała, że pani starsza miała przyjść. Wyszła, nic nie mówiła. Róża nie drgnęła pod ciosem, przeciwnie. Zrobiła coś takiego, że jej policzki i oczy wydały się nagle jaśniejsze, nowsze, radosne. Zanuciła melodyjkę, zajęła się rozkładaniem paczek na toalecie córki. Sabina ciągle jeszcze stała koło przedpokojowych szaragów. – A no, pogoda ładna, to pani pobiegła se gdzie z samego rana z panią Mirą, w aleje czy do jakiej tam Europy. – Jak to młode panie? – Róża nie wychyliła się w pole widzenia. Z żółtego pokoju doleciał tylko ten sam, co przedtem, wysoki, klarowny głos. – Proszę wracać do kuchni. Jak zadzwonię, to Sabina poda mi herbaty. – A na telefon będę uważała. Pani tu będzie do mnie telefonowała. Zapomniałam, że miała dzisiaj iść do szkoły Zbyszka, rozmawiać z wychowawcą. Podłoga w jadalni zadudniła, drzwi od korytarza trzasnęły, po całym mieszkaniu poszedł łomot. Gdzieś pomiędzy łazienką a spiżarnią z tumultu siły i wściekłości wydarła się piosenka drżąca, ostra, cieniutka. Alleluja, niech pan nie buja. Za drzwiami kuchni ta piosenka przepadła. Teraz Róża usiadła i pozwoliła swojej twarzy zmierzchnąć. Usta zwycięskie wsiąkły w głąb twarzy, pozostawiając zaledwie ślad, szramę na powierzchni skóry. Szerokie źrenice zwęziły się jak ubitego psa. Nos stał się spiczasty, a czoło brudne, zmięte. Forsownie przełknęła ślinę, widać gorzką, bo kąty warg zadrgały. Położyła dłonie na poręczach fotela i tak zastygła. Niedługo wszakże trwał bezruch. W Róży niebawem zbudziło się coś naglącego, boleśnie żywego, napastliwego, z czym nie można zaznawać spokoju. Z pociemniałą twarzą wstała i wróciła znowu do wejściowych drzwi. Teraz, w zupełnej samotności, po raz drugi wkraczała do mieszkania córki. Już nie tym elastycznym, urągliwym krokiem, już nie z tą obojętną postawą, co przy słudze. Teraz wkraczała ciężko, srogo, cierpiętliwie, jak obrażona matka, jak stara, niepotrzebna kobieta. Stuknęła zgiętym palcem w blat machoniowego stolika. O, a gdzie to Marta wypchnęła pradziadowski stolik? W sieni się poniewiera, co przez tyle lat szanowałam, z miejsca na miejsce przez całą Rosję woziłam. Schyliła się i troskliwie obmacała wygiętą empirową nóżkę. Jakiś czas stolik stał w dziecinnym pokoju. Wnuczek Zbigniew przywiązywał do tej nogi konia na biegunach i nadłamał ją. Próżno zabraniała. Córka śmiała się. Dla niego to jest kareta, dziecko musi się bawić. Róża, złowroga, sunęła w głąb mieszkania. Przystawała przy nowoczesnych, niedawno nabytych sprzętach, mruczała zjadliwie nad niskim dresuarem i nad wileńską tkaniną. W stołowym między zegarem a lustrem wisiał portrecik jej ojca, niewielki dagerotyp w medalionowej ramce z epoki. Porywczo zerwała obraz.